Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie kolejny odcinek Dynastii, tym razem poświęcony Kazimierzowi Wielkiemu. Naszym gościem będzie jak co dwa tygodnie profesor Waldemar Łazuga. Ale powiemy też o powstaniu styczniowym, bo przecież w czwartek minęły 163 lata od rozpoczęcia zrywu. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Naszym gościem jest profesor Waldemar Łazuga. Witam, panie profesorze.
Witam pięknie.
I dzisiaj wracamy do Piastów. Jesteśmy w końcówce tej dynastii, ale mówiliśmy dwa tygodnie temu, że zaczniemy od takich kontynuacji, to znaczy od tego, że wiele rodzin może się pochwalić piastowskim rodowodem. Jak to jest możliwe? A z drugiej strony czytamy, że ostatni piastowicz gdzieś tam ze Śląska to jest, zdaje się, XVI albo XVII wiek. Coś się kończy z Kazimierzem Wielkim, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale nie kończy się wszystko.
No piastowiczowie, piastowie żyją dłużej. No, ostatni piast genealogiczny, czyli legalny, bo piastów tak zwanych nielegalnych, czyli z Lewego Łoża było jeszcze więcej, to jest cała armia, ale książę
piastowski. Pretendent do tronu, powiedzmy.
To jest rok 1675, to jest śląski, zniemczony już całkiem piast. Oni zresztą w ogóle bardzo szybko się zniemczyli. Było generalnie tak, że linia kaliska i poznańska to były, w skrócie mówiąc, kancelarie łacińskie i polskie, a linie śląskie, wszystkie linie śląskie, to były kancelarie niemieckie. Już Henryk Brodaty, który miał za żonę Jadwigę, no, później Świętą, no, to była Niemka, najpewniej mówił po niemiecku. Henryk Pobożny, którego wszyscy znamy, nie Bolesław Kaliski, tylko Henryk, ten spod Legnicy, on był właściwie już zniemczony. Cała ta skomplikowana mozaika książąt śląskich już w XIII wieku była zniemczona. No ale z tego też coś wynika dla obecności piastów w genach, czy jak to pewnie powiedziano było podówczas, w krwi współczesnych monarchów. Może niektórym trudno to zrozumieć, ale krew piastowską mają dzisiaj król Danii Harald, król Belgii Filip, król Hiszpanii Filip, król Zjednoczonego Królestwa Karol, wielki książę Luksemburga, książę Liechtensteinu,
Jakieś niewielkie procenty, rozumiem, tej krwi.
No tak, ale oni wszyscy od pramatki pochodzą. A tą pramatką była Polka. Może w tym sensie żart to nie żart. Pramatka wszystkich dynastii europejskich. Nazywała się Cymbarka. Była księżną mazowiecką córką Siemowita IV. Ten Siemowit IV wydał ją za... Habsburgów było dużo. Za Habsburga, który nosił przydomek Żelazny. Ernst Żelazny. I z tego związku, pięknej podobno kobiety i bardzo silnej, znamy jej wizerunek, urodził się między innymi, dzieci mieli 10, połowa przeżyła, Fryderyk III, cesarz świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. To jest ta linia austriacka, hiszpańska, która się potem rozchodzi, no bo im większy dom, tym miał mniejszy wybór. Najlepiej byłoby, gdyby przedstawiciele domu panującego zawierali małżeństwa z przedstawicielami domu panującego, a nie, że tam z książętami czy z hrabiami. To się zdarzało, ale to bardzo rzadko. To była błędna droga. Wobec tego dzisiaj możemy to śmiało udokumentować i to wszyscy wiedzą, że to w genealogiach, że od tej Cymbarki mazowieckiej, której brat, nawiasem mówiąc, sprytna była bardzo, bo brata wylansowała jako duchownego, on jest pochowany w katedrze w Wiedniu, w świętym Szczepanie, albo Stefanie, jak niektórzy mówią, tam jest jego nagrobek. To jest jedyny Słowianin, jedyny Piast, który leży w katedrze w Wiedniu. No ale to ona jest tą, jak kiedyś mówiono, pramatką wszystkich dynastii, bo no, każdy wie, że Austria za jakiś czas będzie celowała w polityce matrymonialnej. Żadna dynastia nie będzie prowadziła tak mądrej i tak szeroko rozgałęzionej polityki dynastycznej jak Habsburgowie.
Dynastie.
Generalnie, no to od Cymbarki i od jej męża pochodzi Fryderyk i od Fryderyka Franciszek Józef i wszyscy inni i Otto Habsburg. I Otto Habsburg, którego znałem, byłem na jego pogrzebie zresztą, nie tak dawno umarł, to on opowiadał, to był żart, proszę tego serio nie brać, choć wiem, że to jest nawet w internecie. Jakoś to się rozeszło, że habsburska warga to nie za sprawą Wittelsbachów, jak się dotąd uważało i jak się chyba powinno uważać, tylko za sprawą tej Cymbarki, która podobno miała właśnie tę dolną szczękę tak wysuniętą.
I ale to... mówił pan profesor, że to piękna kobieta była.
No piękna była kobieta i no, wszyscy tak uważali, piękna i silna przy tym. No to, że urodziła tyle dzieci, to po pierwsze, kiedyś kobiety jednak umierały bardzo wcześnie, w drugim połogu, w trzecim, stąd prawie każdy król miał 3 albo 4 żony. No ale ona sobie jakoś radę dawała. Są takie nawet dzieje bajeczne, ja nie mogę tego pokazać. Jest taki obraz, jak jej mąż broni się przed niedźwiedziem, ona mu pomaga. Ona mu pomaga, stojąc obok. No więc w każdym razie to tak było z nią, ale może kiedyś to kogoś zainteresuje, że w ogóle Piastówny bardzo dobre kariery porobiły. Będziemy mówić za chwilę o Kazimierzu Wielkim. Mało kto pamięta, naprawdę. Przejrzałem taką książkę, którą znam dobrze, bo Szczecinek, niewielkie miasto, ma swoją Elżbietę. Ona tam umarła. Elżbietę Kazimierzowiczówną, czyli córkę Kazimierza Wielkiego, księżnę. On ją wydał i to w okolicach pokoju z Krzyżakami za Bogusława V, księcia Szczecińskiego, mówiąc najkrócej. Ale dlaczego o tym mówię przy Kazimierzu? No bo po pierwsze, to już jest polityka kazimierzowska, sprytna. Jeśli chce kiedyś ewentualnie upomnieć o Pomorze, Kazimierz Wielki robi wszystko tak, że oddając nawet, zastrzegał, że on oddaje, ale jakby nie na zawsze. Takie miał no, jednak zacięcie dyplomatyczne, że rezygnował, no, ale nie na zawsze. Chodzi o to, że ta Elżbieta, jego córka, która zmarła w wyniku ospy właśnie w tym Szczecinku, dzisiaj jest tam liceum imienia księżnej Elżbiety, miała córkę, też Elżbietę. I ta córka, też Elżbieta, została czwartą żoną Karola IV Luksemburga. Przypominam, jeśli ktoś kocha Pragę, to wie, że Praga jest karolińska, jest most Karola, tego Karola, jest uniwersytet tego Karola, tego czwartego najwybitniejszego Luksemburga wśród wszystkich Luksemburgów. Ona była jego żoną. Co więcej, ona urodziła późniejszego cesarza Zygmunta, Luksemburczyka, na którym dynastia się skończyła. No ale ona była czwartą żoną. Trzecią żoną była Anna Świdnicka, też piastówna, i ta też urodziła syna Wacława. Ten Wacław nie był wprawdzie cesarzem, ale był królem, bo to nie każdy Luksemburg był. To tam historycy mediewiści wiedzą, że nie każdy Luksemburg był cesarzem, bo Jan na przykład nie był, był królem Czech i był królem Niemiec, ale nie był cesarzem niemieckim. No w każdym razie widzimy, że ta polityka matrymonialna, dynastyczna jest właściwie głównym leitmotywem polityki w ogóle.
A Kazimierz Wielki na starcie nie miał łatwo, bo był młodszym dzieckiem Łokietka i w dodatku chorowitym.
Chorowitym i powiedzmy sobie, to państwo łokietkowe za mocne nie było. Jeśli po 200 latach kraj się jednoczy i tak naprawdę dwie dzielnice, są tacy, ja też do nich może należę, którzy uważają, że cała kultura polityczna Polski to jest kultura wielkopolsko-małopolska. Wszystko inne jest dodatkiem, jest jakąś deklinacją tych dwóch historii, piastowskiej i jagiellońskiej. Ale wiadomo, że Kraków już za Piastów jest ważny, tak samo jak Poznań nie przestanie być ważny za Jagiellonów. Z Kazimierzem Wielkim jest ten problem, że on nam się wydaje z innej bajki. On jest tak bardzo różny jednak od swojego ojca. Jasne, jest też okrutnikiem i w ogóle to wszystko się tak niedobrze zaczyna dla niego, bo jest to historia, sensacja właściwie tamtej doby, tego bardzo dziwnego wieku.
Skandal.
Tak, XIV, bo on się dopuszcza gwałtu na najpiękniejszej dwórce swojej siostry, to się dzieje na Węgrzech. Elżbieta Łokietkówna najpewniej nastręczyła mu tę Klarę Zach. No, jej ojciec rani Łokietkównę, rani jej męża, następują represje okrutne. Cała ta rodzina zostanie wymordowana przez bardzo wymyślne tortury. Już nie będę o tym wszystkim opowiadać, ale to w całej Europie wtedy zrobiło wrażenie, zwłaszcza, że Kazimierz Wielki był już żonaty, już był mężem Aldony Anny z Litwy, no i zanim wrócił do Krakowa, no to wszystkie te okropieństwa oglądał. No ale potem kilka razy zachorował. Kilka razy zachorował i ponieważ ani Aldona, ani Anna, ani następna jego żona z Hesji synów mu nie dały, no to powstawał problem, z którego my sobie dzisiaj sprawy nie zdajemy. No bo czym by to się mogło skończyć? No znowu jakimś rozbiciem. I wtedy ten Łokietek byłby taką przerwą w historii pomiędzy rozbiciami.
Czyli książęta śląscy wzięliby swoje,
tak,
wielkopolscy
oni
swoje,
oni się
tak?
Zresztą już mało interesowali. Oni się tak wkomponowali w Rzeszę. Zresztą tutaj możemy przypomnieć, że jak Karol IV Luksemburg za żonę brał Annę Świdnicką, córkę Henryka Świdnickiego, to jednocześnie ziemia świdnicka przechodziła w części na rzecz Luksemburgów. Na tym te małżeństwa polegały, także właściwie Luksemburgowie w ten sposób też kawałek Bawarii zdobyli, no kawałek Śląska zdobyli, a cały Śląsk, co tu dużo mówić, był wtedy zainteresowany tym, by pozostać, można powiedzieć, w Rzeszy, a można powiedzieć w Czechach. Rozumiemy, że jedno i drugie jest prawidłowe, bo Czechy były fragmentem cesarstwa, a nieraz król Czech był jednocześnie cesarzem.
Dynastie.
Kazimierz Wielki niczego już nie odzyskiwał, no poza drobiazgami, no można powiedzieć, że tam niektóre rzeczy rzeczywiście dla mnie nawet miłe odzyskał, bo drachim i czaplinek tam zaczął budować warownie na północnej granicy, sprowadził templariuszy. Ale generalnie to on się skupił na polityce wewnętrznej i to jest też coś osobliwego w naszej historii. Taki nie rycerz, taki polityk wewnętrzny, no budowniczy można by powiedzieć i prawodawca. Jednak nie można mu tego odmówić, że te statuty piotrkowsko-wiślickie to za jego panowania, że to się jakoś unormowało, jakieś ujednoliciło dla Wielkopolski osobno, dla Małopolski osobno. Proszę zobaczyć, przez cały czas poruszamy się pomiędzy Krakowem i Poznaniem. Czy Gniezdem. No i to budowanie. No, trudno policzyć, czy tych zamków było 55, czy trochę więcej. No, niektórzy mówią, że około 70. Czasem to było tak, że był jakiś gród, który on teraz murem otaczał. Mhm. Ale faktem jest, że trochę tego pobudował, chociaż historycy tamtej doby mówią, że to był taki czas budowania wtedy i że no, gdzie indziej po sąsiedzku tyle samo mniej więcej wbudowano, więc to nie było takie specjalnie oryginalne. No ale jednak, a poza tym no, ta jego polityka matrymonialna, ta jego niepokoje, te traktaty, żeby zapewnić sukcesję, przecież on ze strachu tak naprawdę zgodził się na to, że będzie Ludwik. On się na to wcześniej zgodził. Potem próbował tę umowę relatywizować.
Ludwik Węgierski.
Węgierski, tak. Mhm. No Ludwik Węgierski, no to powiedzmy wprost, to był syn szwagra.
Wszystko zostało w rodzinie.
Wszystko zostawało w rodzinie, no ale niekoniecznie to była taka opcja, która mu najbardziej odpowiadała, bo jednocześnie robił dużo, żeby było inaczej, zwłaszcza, że on miał synów i to czterech. No ale jego przygody miłosne to osobna opowieść.
A jeszcze, panie profesorze, warto zwrócić uwagę, że ci nasi ostatni władcy piastowscy zbliżają Polskę do Litwy, co było też takie trochę szokujące dla niektórych.
No do Litwy i w ogóle, zwłaszcza Kazimierz, przesuwa, więc jeśli mamy odejść od takich opowiastek dydaktycznych, historiozoficznie rzecz biorąc, a nawet geopolitycznie rzecz biorąc, za Kazimierza Wielkiego zwłaszcza następuje coś, co jest mało piastowskie. Piastowie byli zwróceni na zachód. Śląscy od początku do końca. Oni nie mieli innej orientacji. Natomiast Kazimierz Wielki, z powodów, o których długo by mówić, zainteresował się Rusią Halicką, trochę wplątany przez interesy węgierskie, bo to i Węgry się interesowały, Luksemburgowie się interesowali, Litwa się interesowała, więc z jakichś powodów, w sumie może dodatnich, kto wie, zajął się Rusią. On ma duże zasługi dla miasta Lwowa, Kazimierz Wielki, ale od zachodu się odwrócił. On owszem, od północy to był ten Kaś Kosubski, którego usynowił, to jest bardzo dziwne, bo to był jego wnuk, ale jak córka zmarła, Elżbieta, na ospę, no to on wtedy usynowił Kaśka, tam mu różne nadania poczynił, żeby Kaśko miał większe szanse na objęcie korony. Nic z tego nie wyszło.
Nie wyszło nic.
Nic z tego nie wyszło, mimo że Jan Kosczarnkowa dużo robił, nawet dopuścił się przestępstwa, ten Jan Kosczarnkowa, znany kronikarz, ale nic z tego nie wyszło, to mu się nie udało. Natomiast co dla Jasienicy było ważne na przykład i co dla mnie, gdy wykładam historię idei, jest ważne, to ten odwrót od okcydentalizmu, to zwrócenie polityki na wschód, które okazało się brzemienne w skutki, no bo zdajmy sobie sprawę, polityka polska w coraz mniejszym stopniu będzie zwrócona na zachód, a w coraz większym stopniu na wschód.
Czyli wspomniana Litwa na przykład.
Tak, no to będzie Unia z Litwą, ale wszystkie też kłopoty, które stąd się biorą. Halicz i wszystkie kłopoty, które stąd się biorą. Niektórzy historycy, no także bohater mojej wyobraźni, bohater mojej pierwszej książki, Stańczyk, profesor historii i prawa, Michał Bobrzyński, uważał, że początek anomalii rozwojowej bierze się z tego odwrócenia Polski od zachodu ku wschodowi.
Dynastie.
My wiemy, że wszystkie te nieszczęścia, te wszystkie wojny, które nas tak potem wykańczały, mieliśmy nieprzyjaciół już nie na zachodzie. My nie wojowaliśmy z Niemcami, no z Krzyżakami, no to przez jakiś czas, ale my wojowaliśmy ze Szwecją, z Turcją i z Rosją, ale ten kierunek zaczyna się za Kazimierza Wielkiego, przypisywany jest Jagiellonom, że to oni nas wciągali w swoje interesy dynastyczne, no skądinąd rywalizując z Habsburgami i przegrywając tę rywalizację. Oni jakby wygrali z Luksemburgami, ale przegrali z Habsburgami. Natomiast z perspektywy historii Polski to nie był dobry kierunek, bo pomnożyliśmy nieprzyjaciół. Niedobrze jest mnożyć nieprzyjaciół, ale myśmy pomnożyli, ponieważ wkrótce dojdzie do sytuacji, w której nieprzyjaciele Litwy, a Litwa miała bardzo wielu nieprzyjaciół, no Moskwę przede wszystkim, staną się naszymi nieprzyjaciółmi i cały ten ciężar kompleksu wschodniego, straszliwie skomplikowany, do którego nie byliśmy przygotowani tak naprawdę, no spadnie na nas. Zapewne można powiedzieć nadal, że Polska piastowska była pochylona na zachód, a Polska Jagiellońska wychyliła się nawet zanadto na wschód. Warto pamiętać, że to stało się za ostatniego Piasta, a nie za pierwszego Jagiellona.
Rok 1370, tę datę, chociaż nie mówimy w naszym cyklu o datach, przynajmniej nie wytłuszczamy ich, ale warto tę datę zapamiętać, znacząca dość data, bo to jest ostatni rok panowania ostatniego piastowskiego króla.
Śmierć opisywana zresztą. Kto by chciał przeczytać, bo to jest po polsku, jest tłumaczone, to Jan Kosczarnkowa opisuje śmierć Kazimierza, chociaż jego kronika właściwie jest poświęcona Ludwikowi, ale Jan Kosczarnkowa, który dopuścił się, no musimy to powiedzieć, profanacji, bo wykradł niektóre precjoza z grobu Kazimierza Wielkiego dla dobra sprawy, jak potem tłumaczył, bo chciał nimi obdzielić Kaśka Słupskiego, żeby mu ułatwić. No to była taka walka przeciwko andegawenom, których on nie znosił, których się bał.
O których powiemy wkrótce.
O których powiemy, ale miejmy to poczucie właśnie, że śmierć ostatniego na tronie Piasta była wstrząsem. I dlatego przesadnie może bano się Ludwika Węgierskiego, no bo on nie Piast. Piastowi mieli poczucie, że ziemie polskie, niezależnie, czy oni są na Śląsku, czy na Mazowszu, czy jeszcze gdzie indziej, to ich patrimonium, to jest ich ojcowizna. I wpuszczenie tutaj dynastii jednak zupełnie obcej, tu nie chodziło o linię żeńską, chodziło o linię męską. To nie jest dobry pomysł na Polskę.
O andegawenach opowiemy za 2 tygodnie. Profesor Waldemar Łazuga dzisiaj mówił o ostatnim piastowskim królu Kazimierzu Wielkim. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję również.
Dynastie.
Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze, może orzeźwić, ale do nikąd dojść nie pomoże. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym, niedoskonałym. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca.
163 lata temu wybuchło powstanie styczniowe. Arena działań to był zabór rosyjski, ale przecież walczyli także Wielkopolanie. Co przypomniał w poznańskich historiach Radia Poznań historyk i regionalista Marek Rezler.
Powszechnie się przyjmuje, że dwa pozostałe zabory, czyli zabór pruski i zabór austriacki, uczestniczyły w walce o niepodległość, ale niejako z doskoku, dodatkowo jako działalność ochotników, ale nie związana z zaangażowaniem całej ludności.
Wspierano na przykład finansowo.
Wspierano finansowo. Z tym, że jeśli chodzi o powstanie styczniowe, fenomen tego wydarzenia polegał między innymi na tym, że rząd narodowy traktował wszystkie trzy zabory jako teren jednego walczącego kraju. Nie wyróżniano zaborów oddzielnie, przy czym przyjmowano, że każdy zabór uczestniczy w powstaniu w takim stopniu, w jakim to dla niego jest możliwe. I każdy zabór miał też dodatkowe zadania związane ze współpracą z walczącym zaborem rosyjskim, z tym, że walka toczyła się z zaborcą rosyjskim, no to automatycznie na terenie tego zaboru Królestwa Polskiego. Dla zaboru pruskiego wyznaczone było określone zadanie, mianowicie teren dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, potem prowincji poznańskiej, miał dostarczać walczącemu zaborowi rosyjskiemu ludzi, sprzętu, pieniędzy, broni, udzielanie pomocy, no i przede wszystkim był łącznikiem z krajem Zachodu, na które bardzo liczono, jeśli chodzi o pomoc dyplomatyczną, może czasem nawet militarną.
Czy możemy wyróżnić jakieś postaci z Wielkopolski tamtego czasu, które wspierały, które myślały o pomaganiu, a może walczyły?
Wszystko razem. Tutaj było wszystko razem, bo jeśli chodzi o stronę organizacyjną, najpierw powstał Komitet Wielkopolski kierowany przez Jana Działińskiego, słynnego Jana Działińskiego, syna Tytusa, który jednak działał troszeczkę nieostrożnie. Bardzo szybko zostali członkowie tej organizacji aresztowani. Dokumentacja oczywiście padła w ręce zaborcy pruskiego.
Czyli Prusacy wspierali Rosjan w tym sensie,
wspierali,
że...
Wspierali nie dosłownie, oczywiście nie militarnie, ale czynili wszystko, żeby przeszkodzić w tym działaniu. Zresztą była zawarta konwencja Alvens-Libyno pomiędzy rządami pruskim i rosyjskim w sprawie właśnie zwalczania powstania styczniowego. Oddziały pruskie nie przekraczały granicy Królestwa Polskiego, ale czyniły wszystko, żeby utrudnić działanie Wielkopolanom w powstaniu. No wiadomo, po upadku Komitetu Jana Działińskiego tutaj głównym rzecznikiem był przewodniczący, reprezentant rządu narodowego na zabór Polski, czyli Jan Łukaszewski, który już konsekwentnie kontynuował, dał współpracę. Przy czym zabór pruski, dzisiaj może to się wydawać troszeczkę dziwne, ale rzeczywiście miał oddziały powstańcze, które zostały tam tworzone, bo oczywiście nigdy nieoficjalnie było to działanie zakonspirowane, niejawne.
Przedzierali się przez granicę, tak?
Przedzierali się przez granicę, przy czym, ponieważ przybywali tu ochotnicy z Zachodu, szczególnie z Francji. Blankenheim, ochotnicy z Francji, którzy przybywali na teren zaboru pruskiego, konspiracyjnie naturalnie, tutaj wstępnie się jakoś organizowali, w końcu przekraczali granice, ujawniali się jako żołnierze, jako powstańcy i w dalszym ciągu działali. I tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na postać Edmunda Tachanowskiego, który doszedł do stopnia generała powstańczego, człowiek, który trzykrotnie organizował wyprawy do Królestwa Polskiego, który stoczył dwie bitwy pod Ignacewem ze zmiennym szczęściem, dążył do tego, żeby przekształcić oddziały powstańcze w armię regularną. Zresztą sam był żołnierzem, między innymi Ligi Cudzoziemskiej, w związku z tym widać było wyraźnie, że Tachanowski był nie tyle dowódcą partyzanckim, bo przecież powstanie styczniowe było wojną partyzancką, co było ewenementem w ówczesnej Europie, tylko dążył do przekształcenia oddziałów powstańczych bardzo luźnych w wojsko regularne. To się wyraźnie czuło po sposobie działania, dowodzenia i tak dalej. Drugim takim na pewno był Marian Langiewicz. To była postać, która doszła najwyżej w strukturze powstania styczniowego, bo był przez pewien czas nawet dyktatorem. Pochodził z Krotoszyna. Potem zresztą wyemigrował, wyjechał na wschód. W wyniku różnych perturbacji, różnych zawirowań wewnątrz środowiska dowódczego powstańczego doszło do tego, że musiał opuścić teren Królestwa Polskiego. Nie dostał się w ręce Rosjan.
Historia żywa.
A skoro o południu Wielkopolski mowa, to za kilka minut wybierzemy się do Kalisza na uroczystości rocznicowe związane z powstaniem styczniowym.
Co to za gwar, wesoły car, bo mu margraf projekt przysłał, jak ugasić żar.
kochany carze, ruszaj w tany, bolo wewrzeń, ciągaj dany, do weźmi szombaty, knuty, świeża płynie krew, świeża płynie krew. I lew, i ludzką krew, pożry ciała męczenników, i nieś mordów śpiew. Hulaj, 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 carze, a wraz z tobą dygnitarze, niech wam podłość w czoła świeci, bo nad ciebie car, bo nad ciebie car.
Oddano hołd powstańcom styczniowym. Na miejscu była Danuta Synkiewicz.
W Kaliszu co roku hołd powstańcom składają samorządowcy, parlamentarzyści, służby mundurowe, stowarzyszenia i młodzież szkolna. Miejscem tej pamięci o powstaniu styczniowym jest pomnik Adama Asnyka przy Kaliskich Plantach. 163 lata temu wybuchło powstanie styczniowe, dramatyczny zryw ludzi, którzy w czasach zniewolenia nie pogodzili się z utratą wolności, mówił prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.
Wyjątkowym kaliskim akcentem w czasie powstania był sztandar wyszyty przez Polki Izraelitki dla oddziału generała Edmunda Toczanowskiego. Kaliszanki wyznania mojżeszowego zorganizowały komitet zajmujący się werbowaniem powstańców wśród mniejszości żydowskiej, niesieniem pomocy rannym oraz organizacją zaplecza, dostarczaniem mundurów czy środków opatrunkowych.
Żydzi mieszkający w Kaliszu brali czynny udział w powstaniu styczniowym, a tablica przypominająca dar Izraelitek dla powstańców została umieszczona podczas niedawnej rewitalizacji kaliskiej starówki w posadce przy ratuszu. Kaliski historyk, jednocześnie radny Tadeusz Skarżyński przypomina, że w okolicach Kalisza działały liczne oddziały powstańcze.
Jeżeli chodzi o samo miasto Kalisz, ono oczywiście nie było bardzo mocno zaangażowane, ale też ciężko jest wskazać jakiekolwiek większe ośrodki miejskie na terenie zaboru rosyjskiego Królestwa Polskiego, które byłyby w stanie się mocniej zaangażować, bo przecież sam charakter walk powstania styczniowego miał charakter partyzancki i opierał się głównie na skupiskach leśnych. Ale dostrzegłbym tutaj mimo wszystko rolę ziemi kaliskiej. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że granica pomiędzy Królestwem Polskim pod zaborem rosyjskim, a ziemią poznańską pod zaborem pruskim przebiegała na rzece Prośnie. Więc rzeka Prosna stała się miejscem, przez które przerzucano ochotników, przerzucano broń. Ba, powiem więcej, pierwszy dyktator powstania styczniowego przekraczał przecież Prosnę i rezydował tutaj w okolicach Kalisza. Ludwik Mirosławski, który był przecież nie tylko dyktatorem powstania styczniowego, ale był też wychowankiem Kaliskiego Korpusu Kadetów, więc tutaj warto o tym pamiętać. Sama postać oczywiście może dosyć kontrowersyjna, jeżeli chodzi o Mirosławskiego, ale niemniej pierwszy dyktator powstania styczniowego i on tu w pobliżu ziemi kaliskiej rezydował. To jest jedna rzecz. Następna sprawa, fenomenalne zaangażowanie i to, co bardzo, bardzo mocno podkreśla sprawę związaną z tym, jaka była idea powstania, czyli zaangażowanie lokalnej ludności żydowskiej w powstanie styczniowe, które było niemałe, które jest wręcz symboliczne, chociażby jeżeli chodzi o te kwestie związane ze sztandarem, z przekazanym dla oddziałów powstańczych, a wyhaftowanym przez kaliskie Żydówki. W związku z tym to pokazuje też fenomen powstania styczniowego tutaj w Kaliszu, pokazuje wielokulturowość Kalisza i pokazuje to, jak bardzo te osoby, które zamieszkiwały Kalisz, jak one były zaangażowane w tą działalność patriotyczną dla Polski, niezależnie od pochodzenia etnicznego, od pochodzenia narodowościowego. No i wreszcie postać Adama Asnyka, kaliszczanina, który jest wychowankiem naszego kaliskiego, no w tej chwili już liceum jego imienia, ale wcześniej zupełnie inny charakter szkoły, który zaangażował się w działalność zarówno jako emisariusz, jak i później członek rządu powstańczego. Czyli rola Kalisza, pomimo tego, że na peryferiach ona była tak naprawdę bardzo duża, Kalisza, ziemi kaliskiej, szlachty z ziemi kaliskiej, i to też później miało przełożenie na to, co się stało z regionem kaliskim już po powstaniu styczniowym, czyli te wszystkie represje, jakie władze carskie zastosowały, odebranie statusów miejskich niektórym ośrodkom w ziemi kaliskiej. To wszystko pokazuje, że ten region kaliski, ja wiem, że on może nie ma wielkich bitew, ale jego rola też była inna.
Te ślady walk powstańczych są obecne na ziemi kaliskiej.
Oczywiście, że są obecne. Znajdują się przecież na terenie całego dawnego województwa kaliskiego, czy ogólnie, jakbyśmy powiedzieli, tego rejonu nad Prosną. Pozostałości po mogiłach powstańczych. Pozostaje też pamięć o tych ludziach, którzy walczyli, brali udział w powstaniu. Ja przypominam jeszcze jedną rzecz, o czym my często zapominamy, bo nie mamy takiego poczucia jakby upływającej historii. Ale zauważmy, że na przykład z mojej perspektywy, czyli pokolenia 40-50-latków, moi dziadkowie widzieli jeszcze żywych powstańców styczniowych, bo oni w dwudziestoleciu międzywojennym nadal funkcjonowali. Mieli nawet odrębne mundury, które podkreślały to, że oni byli zaangażowani w powstanie. Także ta ciągłość pokoleń, nawet poprzez tą pamięć o powstaniu, i tu również na ziemi, na terenie ziemi kaliskiej była.
Jednym z takich miejsc jest miejscowość Piskory w gminie Blizanów. Tam według przekazów miał być pochowany powstaniec styczniowy, mówi wójt Blizanowa Stanisław Musioł.
Miejsce to jest jakby oznaczone i jest miejscem symbolicznym, gdzie co roku składane są kwiaty i czczona jest pamięć. Oczywiście w czasie powstania styczniowego pomoc takiemu powstańcowi groziła śmiercią, więc to było wszystko w pewien sposób okryte tajemnicą. Też i ten pochówek był taki symboliczny, było tylko zaznaczone miejsce, tylko nieliczni czy z rodziny wiedzieli, że tam jest pochówek i przekazywali sobie wiadomość z pokolenia na pokolenie.
To była relacja Danuty Synkiewicz.
Historia żywa.
A pamiątki po powstaniu styczniowym są także w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym na Starym Rynku w Poznaniu, gdzie teraz zaglądam razem z Wojciechem Lorkiem.
Mamy na ekspozycji stałej, jak i też w naszych magazynach, pamiątki związane z tym powstaniem. Powstaniem, w którym wzięli udział Wielkopolanie, jak i też na wschodnich terenach Wielkopolski, w ziemi kaliskiej, konińskiej, toczyły się walki. Były to tereny pod zaborem rosyjskim po rozbiorach, przygraniczne z Wielkim Księstwem Poznańskim, z terenami pruskimi. Także oddziały werbowane w Wielkopolskie, przechodzące przez granicę, często tam na tych terenach toczyły walki z armią rosyjską, która pilnowała granicy, próbowała nie dopuścić do przedostawania się jednostek właśnie powstańczych z Wielkopolski. Zacznijmy może od broni. Niedawno mieliśmy wykład na ten temat. Przede wszystkim powstańcy w dużej mierze zaopatrywali się na początku w broń myśliwską, dubeltówki chociażby gładkolufowe o zapłonie kapiszonowym, pojedynki, czyli jednolufowe strzelby, ale również też kupowano broń na zachodzie w komisje zakupowe w Lierz, w Belgii kupowały mnóstwo karabinów, w Londynie również, komisja w Wiedniu kupowała z Austrii i państw niemieckich broń i przerzucała przez granicę, nierzadko nie tylko granicę galicyjską, ale też granicę z Prusami, czyli tu bezpośrednio też przez te tereny Wielkopolski ta broń była przerzucana, zakonspirowana. Komitet Działońskiego też tutaj w Poznaniu się tym zajmował, zbiórką pieniędzy na zakup broni i przerzucaniem jej przez granicę. I w naszym muzeum mamy właśnie broń produkcji austriackiej, karabiny Lorenza, wzór 1854, sztucery Lorenza z charakterystycznym długim, szerokim bagnetem, które możemy chociażby widzieć na zdjęciach Żuławów Śmierci, słynnej jednostki, chętnie właśnie z tą bronią pozowali. Mamy broń belgijską, tak zwane belgijki, nazywane przez właśnie powstańców rewolwery kapiszonowe systemu Colta, systemu Depress, ładowane rozdzielnie z prochem, kulą i kapiszonem, ale mamy też broń taką nowocześniejszą, francuskie i belgijskie rewolwery systemu Le Fauché na amunicję sztyftową, czyli na taki nabój scalony z odchodzącym pręcikiem, który po uderzeniu kurka odpalał właśnie tą amunicję. Mamy też szable i oczywiście kosy, taka nasza broń narodowa, można powiedzieć, również jeśli chodzi o to powstanie. Taką ciekawostką wielką jest granatnik używany przez partię Romana Rogińskiego na Trójnogu, bardzo zresztą to chybotliwym. Taka improwizowana broń składająca się z metalowej, żelaznej tulei, otoczonej zgrzewanymi takimi obręczami, no i co ciekawe, z zapłonem kapiszonowym wymontowanym z jakiegoś karabinu kurkiem, kominkiem, mechanizmem. Był ten granatnik odpalany za pomocą sznurka przywiązanego do języka spustowego, pociągany. Nie wiemy do końca, jak to wszystko działało, gdyż no jest to dosyć chybotliwa konstrukcja, dosyć duży kaliber 56, także odrzut musiał być duży. Niemniej jest to duża ciekawostka. Broń została zdobyta przez Rosjan latem 1863 roku, przewieziona do twierdzy petersburskiej i odzyskana w 1920 roku na mocy rewindykacji, komisji rewindykacyjnej zbierającej zagrabione podczas wojny polsko-bolszewickiej polskie zbiory. Także jest to niezwykła właśnie ciekawostka bezpośrednio związana z powstaniem.
Strzelcy wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzelb piorunem zagrzmią strzały, a lotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojcu wróg, magnetów postrzał. Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko. Hej, baczność cel i w łeb lub w serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecką trąbką dal. A kłój,
a rąb
i w łeb lub w serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecką trąbką dal. A kłój,
a rąb
i w łeb lub w serce pal. Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy. Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar. Hej, Moskwa tu, a może tu wisielcy. Od naszych kul nie schroni kniaź ni car. Raz przecież już zabrzmiały trąbek dźwięki. Lśni polska broń, jak złotych głosów łan. Dziś spłaci mu łzy sióstr matek i wdów jęki. Hej, baczność cel i w łeb lub w serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecką trąbką w dal. A kłój,
a rąb
i w łeb lub w serce pal. Hej, trąb,
hej,
trąb, strzelecką trąbką w dal. A kłój,
a rąb
i w łeb lub w serce pal.
Troszkę tej broni było, bo to i z zachodu, i ta nasza rodzima w postaci KOS, ale widać, że świat trochę powstańcom pomagał.
Tak jest, opinia międzynarodowa była przychylna powstańcom styczniowym. Oczywiście dużą zasługę miały w tym delegacje, chociażby delegacja skupiona wokół hotelu Lambert w Paryżu. Anglicy, jak i też Francuzi, no, byli dosyć niechętni wobec Rosjan. Pamiętano jeszcze pogrobienie ich podczas wojny krymskiej. Zresztą przed wojną krymską nawet były pomysły, żeby wywołać tutaj powstanie na terenach polskich i też wspomóc właśnie też lądowaniem nawet wojsk. No niestety na takich zapewnieniach, odezwach i notach się skończyło, ale liczono właśnie bardzo na pomoc z zachodu. Wyekspediowano nawet z londyńskiego portu parowiec Ward Jackson, wyładowany bronią, armatami, amunicją, umundurowaniem z Londynu. Niestety po wielu perypetiach, polowaniach na ten statek przez korwety rosyjskie, które dowiedziały się jeszcze zanim wypłynął z portu, że takie lądowanie, desant na terenie Litwy ma mieć miejsce, no niestety desant później był nieudany. Wcześniej też okręcie internowane w Malmo w Szwecji po interwencjach rosyjskich. No i do dostarczenia tego uzbrojenia nie doszło drogą morską. Była to dosyć śmiała, tak awanturnicza wyprawa, w której wzięli udział nie tylko Polacy, ale również ochotnicy niemieccy, Węgrzy, Anglicy, Francuzi, a nawet jeden Chorwat. Także jest to dosyć taki też interesujący bardzo epizod. Warto wspomnieć o tym, że w powstaniu styczniowym walczyli ochotnicy właśnie też z zagranicy. Wśród nich wielu Francuzów, zbierający swoje oddziały, wyruszający z terenów Księstwa Poznańskiego.
To może ich dziadkowie walczyli z Napoleonem tu na polskich ziemiach?
Myślę, że ten sentyment cały czas był i miłość do Polski jak najbardziej istniała. Obustronna, pamiętali właśnie o tym wsparciu podczas wojen napoleońskich. I tych wielu ochotników, zawodowych często oficerów, żołnierzy, przenikało właśnie pod granicę z kongresówką i później zostali mianowani dowódcami oddziałów. Mimo problemów językowych często wydawali rozkazy przez tłumacza. Nie należy im odmówić i wiedzy wojskowej, dowódczej, jak i też ogromnej odwagi. Przykładem takiego dowódcy jest chociażby Jung de Blankenheim. Nazwisko niemieckie, aczkolwiek był to Alzatczyk, który został sfrankizowany i uczestniczył w wojnie krymskiej. Był właśnie oficerem i tam przedstawiciele hotelu Lambert w Paryżu go zwerbowali i dołączył tutaj na terenie poznańskiego do oddziału. Walczył chociażby pod Nową Wsią, odniósł dosyć duże zwycięstwo dzięki też własnej odwadze, umiejętnościach dowódczych, ale no niestety zginął, poległ w bitwie pod Brdowem w okolicach właśnie Konina, otoczony przez przeważające siły rosyjskie i przeszyty kilkoma kulami, został pochowany na pobliskim cmentarzu.
Więcej o historii powstania styczniowego dowiecie się Państwo, odwiedzając Poznańskie Muzeum.
Tak jest, zapraszamy serdecznie. Możemy zobaczyć nie tylko wspomnianą broń, ale też chociażby zdjęcia, pamiątki po Edmundzie Taczanowskim, Kazimierzu Mieleńskim, czyli Wielkopolanach biorących udział w powstaniu, jak i też Edmundzie Kalie. Są to bardzo interesujące postacie i spotkanie z pamiątkami po nimi myślę, że będzie dla nas interesującą lekcją historii.
Historia żywa.
Do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego zapraszał Wojciech Lorek. Dziś w naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu Jacek Butlewski. Program realizował Krzysztof Jankowski. Kończymy utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Trzymajcie się w progu, eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Pija! Płyną gwiazdy jak stulecia, noc katarangły rozwiesza na tańczące. Do co śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca, zanim kogut zapieje, musi wtopić się w zapach. Rzeka szemrze pod mostami, znikł już szary cień latarni. Wchodzą ludzie do kawiarni, na ulicy zwykły gwar, a wiatr tańczy ludzi.